tytuł tygodnia.
Piotr Trybalski. Bunt. O Polkach, które zdobywały Himalaje. Wydawnictwo Literackie. Czyta Aleksandra Włodarczyk. Anna Czerwińska z warszawskiego klubu wysokogórskiego pamiętała pewną historię z dzieciństwa. Miała kilkanaście lat, gdy z ojcem i jego kumplem wybrała się na rajd w Góry Świętokrzyskie. Maszerowali, dłużyło się, rozmawiali. W pewnym momencie kolega taty zadał jej pytanie, co chce w życiu osiągnąć. Wejść na Everest i wynaleźć lekarstwo na raka, wypaliła Anna. Gdy wiele lat później, wiosną 2000 roku, poznałem ją u podnóża Everestu, realizowała swój plan z dzieciństwa. 21 maja, po 30 latach kariery wspinaczkowej, stanęła na szczycie Góry Gór, swoim drugim ośmiotysięczniku. Miała 50 lat, była najstarszą kobietą na Evereście i drugą Polką, po Wandzie Rutkiewicz. Liczba 2 będzie zresztą leitmotywem pierwszych lat wspinaczkowej kariery Anny i jej dumą. Chociaż pierwszym hasłem, które opisuje jej tatrzańską karierę, będzie na żywca, czyli bez asekuracji. Tak wspinała się, samotnie, ale i mało rozsądnie na początku lat studenckich. Był rok 1968. Spotykani na tatrzańskich szlakach taternicy kręcili głowami. I z podziwu, i z dezaprobaty. Anna wspominała później, że fascynowało ją ciągłe ocieranie się o śmierć, balansowanie na jej granicy. Taternicy imponowali jej, owszem, ale nie w kategoriach damsko-męskich. Imponowali jej, że balansując pomiędzy życiem i śmiercią, odnajdują w sobie odwagę, aby się przemóc, pokonać strach. Umiejętność pokonywania strachu była dla niej afrodyzjakiem. Podobnie jak chęć ciągłego próbowania, drugi raz. Spod przymkniętych powiek. Bałtyk, plaża, dusząca astma. I matka, która ze współczuciem spogląda na małą Anię. Kilka lat później. Tatry. Wycieczka szkolna. Anna wyrzuca po kolei rzeczy z plecaka. Jest ciężki, nie potrafi nadążyć za koleżankami i kolegami z klasy. Tydzień później. Kasprowy. Giewont. Świnica. Idzie na czele. Pierwsza. Zawzięta. Miała 18 lat, gdy za namową tych, których spotykała na tatrzańskim szlaku, zapisała się do klubu wysokogórskiego. Mama załatwiła dwie taterniczki wprowadzające, reszta była w gestii Anny, wtedy już studentki farmacji. Ten moment wspominała jako akt inicjacji, wejścia w dorosłość. Pamiętam, ojciec zabrał mnie z rodzeństwem w Tatry i gdzieś w pewnym momencie zniknął. Rozglądałyśmy się za nim. A on nagle zjeżdża ze skały na linię w kluczu, opowiadała z kolei Krystyna Palmowska. Strasznie mi wtedy zaimponował. Ale momentem przełomowym była lektura gwiazdkowego prezentu Polacy na szczytach świata Justyna Wojsznisa. Spodobali jej się opisywani ludzie gór. Chciałam poznać ich z bliska, mówiła. Pojechała na obóz klubu wysokogórskiego w Tatry jako niezrzeszona. Przyglądała się. Trochę chadzała własnymi szlakami, a właściwie poza szlakiem. Za to została z obozu wyrzucona. Wtedy postanowiła się zapisać. Anna i Krystyna wpadły na siebie dokładnie tego samego dnia, gdy postanowiły pójść do klubu. Polubiły się, chociaż Anna, gadatliwa i udająca, że wszystko wie, była całkowitym przeciwieństwem cichej i zazwyczaj milczącej Krystyny. Po kursie tatrzańskim zaczęły się wspinać, ale z miejsca okazało się, że mają nieco inne spojrzenie na to, co to oznacza. Krystyna chciała się po prostu wspinać. Anna owszem, wspinać, ale na drogach, na których można się wykazać. Z zazdrością patrzyła na historyczne przejścia tatrzańskie Krystyny Lipczyńskiej. Pasjonowała się Janiną Zygadlewicz, Haliną Kryger-Syrokomską, która dopiero co zaliczyła z Wandą Rutkiewicz wschodni filar Trollryggen w Norwegii. Zazwyczaj to Anna przejmowała inicjatywę. Krystyna, nieco lepiej się wspinająca, poddawała się sugestiom. Czasem miała własne propozycje. Ten układ działał. Anna z aptekarską dokładnością rozpisywała w dzienniku przejścia i wspinaczkowe plany na przyszłość. Krystyny to nie interesowało. Szybko się okazało, że ta mieszanka charakterów, podlana wzajemnym szacunkiem i przyjaźnią, jest kluczem ich sukcesów. To nie jest tak, że my od razu chciałyśmy się wspinać w kobiecym zespole, tłumaczyła Krystyna Palmowska. Wprawdzie Wanda i Halina wysoko trzymały sztandar idei wspinania kobiet, ale gdyby wspinaczkowe losy pań potoczyły się tak jak chociażby Danuty Wach czy Ewy Panejko-Pankiewicz, które na początku wspinały się z życiowymi partnerami, to nie wiadomo, czy stworzyłyby razem wspinaczkowy duet. Po latach Anna powie o spotkaniu z Krystyną szczęśliwy los. Znajomość tę uzna za coś o wiele ważniejszego niż umiejętność posługiwania się sprzętem wspinaczkowym. W 1971 roku obiecującą karierę Anny przerwał poważny wypadek w czasie treningu wspinaczkowego na bunkrach w Janówku pod Warszawą. Połamała kręgosłup, żebra i nogę. Uderzenie w głowę o mało co nie skończyło się trepanacją czaszki. Ale gdy rok później, po intensywnej rehabilitacji, wróciła w Tatry, miała apetyt na więcej i jasno zarysowany plan – Alpy. Żeby to się udało, musiały się z Krystyną wspinać tak samo dobrze jak mężczyźni, a może nawet i lepiej. Innego sposobu nie było. Ważne było coś jeszcze. Podejmowane przez nie wyzwania musiały odtąd być na skalę niemal alpejską. Obie wiedziały, że muszą się teraz wspinać na największe tatrzańskie ściany.
Tytuł tygodnia.